Marcin Krzywicki, dzień dobry, witam i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Dziś w studiu Radia Index Andrzej Loch, TVP3 Gorzów Wielkopolski. Dzień dobry, witam Ciebie Andrzeju.
Witam Ciebie Marcinie, witam Państwa.
Będziemy mówić o żużlu, o tym co nas czeka w niedzielę, a więc mecz o wszystko, o życie, jakkolwiek by tego nie nazwać. Ja zawsze uważam, że sport to rozrywka i ta terminologia taka batalistyczna, czy też taka generująca olbrzymią presję, bo stwierdzenie, że jest mecz o życie jest naprawdę, ma ogromny ciężar gatunkowy, nie lubię za bardzo, natomiast no tak gdzieś to wszyscy tytułują i gdzieś tam te mecze o utrzymanie niejednokrotnie okazują się dużo, dużo ciekawsze niż to, co na górze tabeli się dzieje, a więc mecze o medale, o Mistrzostwo Polski.
No tak, mecz o życie, chociaż tak naprawdę ja też rzeczywiście uważam, że poza tym życiem sportowym jeszcze istnieje inne życie, więc jeżeli to jest mecz o życie, to mam nadzieję, że tylko sportowe. Chociaż dla niektórych, co pokazał też ostatni mecz, to sprawa niezwykle ważna, może aż czasem za bardzo istotna, za bardzo ważna. Poza żużlem, poza Ekstraligą też jest życie, więc moim zdaniem ważniejsze oprócz tego, czy ten Folwos się utrzyma, czy nie, to jakie ma widoki na przyszłość. Znaczy, czy jest jakiś pomysł, co dalej z tym Folwosem robić.
A twoim zdaniem ma? Od razu pytanie pomocnicze.
No właśnie tego mi trochę brakuje. Znaczy nie wiem, ostatnio nawet spotkałem prezesa Dovhana w Grudziądzu, co może zwiastować, że może bardziej chce się zainteresować tym żużlem, ale wydaje się, że pewna formuła się wyczerpała. Moim zdaniem bardziej bolesne jest w tym sezonie to, że Falubas nie zrobił żadnego kroku naprzód. Po tych kilku krokach do tyłu na początku sezonu, to ten skład, który został zbudowany, dzisiaj wiemy, że on nadaje się do całkowitej znowu rekonstrukcji. Myślę, że to jest bardziej bolesne. Lepiej było, gdybyśmy wiedzieli, że z tego nowego zespołu jest dwóch, trzech takich zawodników, których wiemy, że my chcemy na pewno zostawić, że oni będą liderami tej drużyny i na tej bazie budować nowy zespół, niż to, co mamy w tym momencie, bo oprócz tego, że jesteśmy bliscy wylecenia z ligi, to tak naprawdę no nie mamy zespołu, albo przynajmniej mamy jakieś jego szczępy.
A może wcielając się niejako w rolę adwokata Falubazu albo kogoś, kto ma kontropinię, może to jest po prostu taki rok, że zbiegło się wiele czynników, że kilku zawodników złapało zapaść sprzętową, formy też sportowej, część się z nich podźwignęła, część w te zapaści jeszcze wpadła głębsze. Może to jest po prostu taki rok, bo przecież Michael Jepsen-Jensen zaczął ten sezon, albo w środku sezonu był naprawdę bardzo, bardzo dobrze dysponowany. Nie wiem, czy to jest zawodnik na prowadzącego parę, już tak wybiegając w przyszłość, ale na mocną drugą linię, na pewno. Nie,
no tak, oczywiście, no można szukać jakichś tam elementów usprawiedliwień, no, ale ten sezon jest po prostu słaby, nawet drużyny, które gdzieś tam wydawało się, że są słabsze od zielonogórskiej drużyny, myślę tutaj o Tarnowie, czy nawet o Grudziądzu, no one w jakiś tam sposób potrafiły ważne spotkania wygrywać z silnymi zespołami, mimo że taki Grudziądz też zaliczył u siebie totalną wpadkę, nie przekraczając trzydziestki w meczu z Unią Leszno, więc no miały te zespoły trudne momenty, ale no wygrały więcej spotkań ważnych od nas, no my tak naprawdę poza meczem z drużyną z Wrocławia.
Ten mecz trzyma nas przy życiu właściwie.
Ten mecz trzyma nas przy życiu, bo gdybyśmy tam nie zdobyli tego bonusa, to tak naprawdę dzisiaj byłoby już pozamiatane. I to jest też takie bolesne, że te zespoły typu Unia Tarnów potrafiła wygrać u siebie z Unią Leszno. Grudziądz też potrafił u siebie wygrać ze Stalą Gorzów. No, my poza tym Wrocławiem nic wielkiego nie pokazaliśmy w tym sezonie. No chyba, że ktoś traktuje jako coś wielkiego zwycięstwo nad Getwell Toruń, który jest zespołem bardzo przeciętnym i pokonanie go w tym roku nie stanowi jakiegoś takiego wielkiego wyczynu.
A czy Zielona Góra i Falubas, który w niedzielę będzie potykał się z grupą Mazoty Unią Tarnów o to, żeby prolongować swoją możliwość utrzymania się w Ekstralidze poprzez jazdę w barażach, ma w tym sezonie atut własnego toru?
Nie ma. I to, o czym mówiłem wcześniej, to właśnie z tego wynika. Z tego, że gdy jedziemy na jakikolwiek wyjazd, ostatnio mieliśmy trzy wyjazdy, Toruń, Częstochowa, Grudziądz, to my jesteśmy tam zupełnie pogubieni, a miejscowi zawodnicy wygrywają bieg za biegiem i robią w okolicach kompletów punktów. My w ostatnich czterech spotkaniach, łącznie ze spotkaniem z Unią Leszno, Bo to a propos tego toru, to brakuje nam takich ewidentnych liderów. Nasi seniorzy wygrali indywidualnie raptem 13 biegów w czterech ostatnich spotkaniach.
To jest przerażające.
To jest przerażające, bo to tak naprawdę ci nasi liderzy, oczywiście nie liczę tutaj biegów wygranych przez juniorów, bo to by nam trochę poprawiło tą sytuację, ale ci nasi liderzy to powinni te 13 biegów wygrywać w dwa spotkania i to by było tak optymalnie, to też nie zawsze wystarczy na zwycięstwo, a tymczasem no, w meczu w Częstochowie, czy w meczu też w Grudziądzu, no, tak naprawdę ci nasi liderzy, szczególnie w tej pierwszej fazie zawodów, nie istnieli.
To co jest z tym torem w Zielonej Górze? Czy, skąd wynika ta nieumiejętność? Bo jak na dłoni mam sytuację z przygotowań do meczu z Unią Leszno. Prawie cały lipiec, który można było spożytkować na rozmaite sposoby, a przede wszystkim na dotarcie się z tym torem. Tak myślę,
że w samym Falbazie chyba do końca nie znają odpowiedzi na to pytanie. No
i teraz
ale tutaj...
zobacz, mamy piątkowy sparing z Lublinem. Tak. Identyczne warunki pogodowe, godzina, wszystko.
No, ale
mamy niedzielny mecz z Lesznym.
Z Lublinem, żeśmy tam ledwo co wygrali,
no tak.
To w kontekście barażów to też jest takie, ewentualnych baraży, to też jest no takie...
To nie jest tak, że misja kończy się po Tarnowie ewentualnie,
po Tarnowie,
prawda?
Dokładnie, że Falbos się utrzyma, że to wcale nie będą takie, że to nie będzie taka prosta sprawa. Moim zdaniem winny tutaj jest jednak Adam Skórnicki, znaczy on tą drużynę powinien sklejać w całość, właśnie jeżeli chodzi także o przygotowanie toru, o komunikację pomiędzy toromistrzem a zawodnikami, także komunikację pomiędzy zawodnikami, bo wiadomo, że jednemu odpowiada tor bardziej taki, drugiemu bardziej inny. I zresztą chyba po meczu z Wrocławiem u nas, tym takim ostatnim dobrym spotkaniu, Adam Skórnicki mówi, że on już się z tym torem dogadał, tak parafrazuję trochę jego słowa, że on na to potrzebował czasu, ale tymczasem kolejne spotkania pokazały, że wcale tak nie jest. I oprócz tego, że my sobie nie potrafimy na tym torze poradzić, to ten tor zazwyczaj też jest niestety nudny dla kibica, wielkiego
żużla. Jak za to ostatni Janusz Kołodziej tak. Się pytał, z której strony. Mnie to tak najbardziej ubodło, to jak Jarosław Hampel z takim rozbrajającym, szczerym tekstem powiedział, że ten tor jest po prostu łatwy. On akurat mu chodziło o chyba geometrię bardziej, no ale człowiek, który przyjeżdża po roku czasu, jest znakomicie dysponowany, czuje się świetnie, a miejscowi tutaj... No...
To nie jest naszym atutem i to myślę, że to nie jest też tylko problem tego roku. Ten problem z tym torem, on się rozpoczął, chociaż przez dobry sezon i ten zdecydowanie mocniejszy skład, on taki był troszeczkę gdzieś tam przysypany warstwą żółtwa.
Mocniejszy skład chował, prawda?
Tak,
takie rzeczy.
Skład to chował. On już był w poprzednim roku. Też można było tak na to spojrzeć, więc to nie jest problem tylko tego roku.
Czyli to nie jest tylko Lee, tylko Adam Skórnicki, prawda? No bo
być
Adam Skórnicki
tak,
nie pracował w ubiegłym roku.
No tak, ale ktoś za to bierze odpowiedzialność.
Jasne.
I tutaj możemy szukać jakichś czynników zewnętrznych, które Adama Skórnickiego obiektywnie by usprawiedliwiały, ale jednak no to on jest tym menadżerem drużyny, on wiedział, na co się pisze i on powinien za to wziąć odpowiedzialność.
Ja jeszcze pamiętam taką wypowiedź trenera, menadżera Skórnickiego bodaj po meczu z Częstochową, że no teraz za nami ten okres takiej próby, właśnie chyba myślał tutaj trener o badaniu tego toru, teraz zaczynamy jechać na punkty, na poważnie i tak dalej, bo mieliśmy ten opóźniony start w sezon
tak
i tak dalej.
Tak się usprawiedliwiał tymi słabymi występami i tymi minimalnymi porażkami. Oczywiście też tak usprawiedliwiając trochę ten Falubas, to mówiliśmy o tym, że te inne zespoły, one wygrywały trudne spotkania, no ale gdy spojrzy się na liczbę małych punktów minusowych, no to Falubas tam zdecydowanie sobie najlepiej radzi. Mieliśmy takich kilka bolesnych, minimalnych porażek, podobnych do tych, które rok temu miała drużyna z Torunia, która też u siebie przegrywała 44-46. Taka porażka nic nie daje, punktów nie daje, a tak
a
naprawdę
krzywdą
dużą robi.
To jaki argument, bo tak myślę, że jeszcze na ewentualne odpukując biczowanie przyjdzie, prawda, czas. Natomiast jakie argumenty za mamy na szali? Za oczywiście Falubazem przed niedzielą.
Znaczy musimy liczyć przede wszystkim na dobrą dyspozycję całej piątki seniorów. Falubas wtedy jechał dobrze, kiedy wszyscy seniorzy jechali. Dzisiaj oczywiście nie ma jakichś takich, patrząc teoretycznie na wyniki, na dyspozycje w ostatnich meczach, chociażby tutaj wspomnianego już wcześniej Grzegorza Zengoty, czy Torsela, czy nawet Jensena, który też jest taki niewyraźny i bez jakiegoś błysku, to nie mamy jakichś takich wielkich argumentów. No ale musimy liczyć i zawsze wielkie zwycięstwa wynikają z tego, że są wielkie odrodzenia poszczególnych zawodników. I my musimy liczyć na to, że ci zawodnicy się naraz odrodzą i powstaną jak Feniks z popiołów. Wspomniany Zengota przecież u nas w meczu z Lesznem pierwsze dwa swoje indywidualne wyścigi wygrał. Tak. I to przecież z niebyle jakimi zawodnikami, więc no liczymy, że tutaj na własnym torze Grzegorz pojedzie przynajmniej tak jak z Unią Leszno. No ale musimy też taką rzeczą, która może być kluczowa, to mogą być te pojedynki jednak juniorów. I tutaj też musimy szukać jakichś pozytywów. Dobrej jazdy Mateusza Tondera. To sprowadzenie na ziemię może dobrze, że przyszło właśnie w Grudziądzu, a nie w meczu tutaj z Tarnowem, kiedy jednak te umiejętności okazały się niewystarczające na tamten tor i tamte warunki. Ta głowa troszeczkę była zbyt mocno rozgrzana, zbyt mocno Mateusz chciał, ale myślę, że Mateusz Tonder wspólnie z Damianem Pawliczakiem, jeśli on pojedzie,
no też trzeba szukać pozytywów mimo wszystko,
to
prawda?
On akurat jest bardzo pozytywnym objawieniem tej końcówki tego sezonu. Myślę, że są w stanie może nie przegrać biegu 2-4-5-1, ale przynajmniej zremisować lub też wygrać 4-2, chociażby 4-2 ten bieg juniorski. To już by było bardzo dużo. Tak? Ważne, żebyśmy tam nie doznali jakiejś krzywdy, straty, bo wiemy z poprzednich lat, że te punkty stracone w biegu juniorskim później bardzo długo się odrabia.
Znaczy Falubas ten czas lipca, sierpnia, czyli jakby mając w głowie to, że najważniejszymi meczami będzie ten w Grudziądzu i ten z Tarnowem, troszeczkę nie zmarnował. Pytam w kontekście tego, że no, zawodnicy Falubazów są w takiej formie, w jakiej są. Niektórzy nie mają czym szastać, mówiąc najdelikatniej. Dlaczego na przykład, albo inaczej, czy ty żałujesz, że na przykład nie spróbowano gdzieś w którymś z tych meczów mniejszej trudności i presji, na przykład Martina Smolińskiego, który tak naprawdę był tylko gdzieś tam na początku sezonu w orbicie?
Czy nie, tutaj uważam, że akurat jakiegoś wielkiego błędu nie popełniono, chociaż oczywiście też chciałbym, aby Martinowi Smolińskiemu dano szansę, ale uważam, że to powinno nastąpić wcześniej. Tutaj byliśmy przed tymi meczami z Grudziądzem i z Częstochową po dobrym występie Jakoba Torsela w meczu z Unią Leszno, który był naprawdę jasnym punktem. I mając w perspektywie także ten mecz z Unią Tarnów, uważam, że stawianie na Torsela było jak najbardziej słuszne. Tym bardziej, że Torsel też w Częstochowie jeździł. Później odsuwanie go nagle na jeden mecz od składu, no nie było zbyt dobre. Martin Smoliński powinien otrzymać szansę zdecydowanie wcześniej, w którymś z wcześniejszych spotkań, kiedy to szukaliśmy i próbowaliśmy ratować Kacpra Gomulskiego.
Niemiec oczywiście ma co robić, bo on tam jeździ na długim torze i na tych takich troszeczkę bardziej no może nie egzotycznych, ale tych takich kierunkach żużla, który nie jest najbardziej mainstreamowy z punktu widzenia Polaków, natomiast myślę, że jakaś tam luka w kalendarzu dla niego by się znalazła. Jak ty byś zestawił ten skład na niedzielę i czy to szafowanie składem, bo ostatnio trener mocno szafuje, jest dobre, służy zespołowi?
Jak się ostatnio zastanawialiśmy też po meczu w Grudziądzu, na ile ta wypowiedź Piotra Protasiewicza dotycząca braku tego szóstego startu, na ile to było również pokłosie takiego jakiegoś chyba niezadowolenia, które mam nadzieję, które myślę, nie mam nadzieję, myślę, że w zawodnikach narasta. Czyli ciągle nie wiemy, w jakim meczu będziemy jechać, tak? Czy będziemy jechać spod trójki, czy z jedynki, może spod dwójki, a może spod czwórki, a może spod piątki. Tak naprawdę dzisiaj chyba żaden z zawodników nie jest pewny, pod jakim numerem w kolejnym meczu pojedzie, a to też dla zawodnika, jak się okazuje, ma duże znaczenie, bo to świadczy o tym, z jakiego pola startowego pojedzie, czy pojedzie przed równaniem, czy po równaniu, czy przed polaniem, czy po polaniu. Wiem, że są zawodnicy, którzy wolą jechać, gdy się trochę odsypie, a nie tuż, gdy jest wszystko wyrównane, gładkie jak stół. No szukał trener Adam Skórnicki, może żeby mieć argument, że przecież próbowałem, szukałem różnych, różne rozwiązania testowałem. Niekoniecznie to przyniosło zamierzony skutek, bo te rozwiązania i te testy się bronią w momencie, kiedy one wypalają i wychodzą. Tutaj no nie wypaliły. Jest duży problem, jak to teraz zestawić. Czy wrócić do takiego zestawienia, które mieliśmy gdzieś tam na początku sezonu, czy może jednak zrobić wszystko, żeby Dudek z Engotą dalej jechali w parze, a Protasiewicza puścić z juniorem, a może Dudka puścić z juniorem. No tych znaków zapytania jest dużo, tym bardziej, że sami zawodnicy swoją formą też w jakiś sposób trenerowi zadanie nie ułatwiają.
No, przerobiliśmy tych konfiguracji
chyba najwięcej
jak nigdy ostatnio chyba i chyba najwięcej w lidze. Mecz o utrzymanie, tak przechodząc trochę do historii tych starć, bo Falubas też ich trochę zanotował, ci kibice, którzy się zaczęli interesować żużlem od 2000 powiedzmy 9 w górę, no to dla nich to jest nowe doświadczenie, nowe emocje, natomiast ci starsi kibice wiedzą, z czym to się je, jak to smakuje. Mecz o utrzymanie i co sobie myślisz wtedy, jak takie hasło ci się gdzieś tam zapala?
Ja tak jakoś sobie przypomniałem, gdy rozmawialiśmy z Piotrem Protasiewiczem w parkingu w Grudziądzu. Chciałem mu zadać to pytanie, bo on chyba w ogóle jest jedynym zawodnikiem, znaczy najstarszym zawodnikiem w zielonogórskim zespole. Może nie jedynym, bo jeszcze jest Grzegorz Zengota, ale najstarszym zawodnikiem, który pamięta jeszcze bardzo bolesny spadek w roku 1994. Ja tam ten spadek wczesnego Morawskiego pamiętam. Co prawda Protasiewicz wtedy był kontuzjowany i przez dużą część sezonu nie jeździł. Później po tym sezonie opuścił drużynę i poszedł do Wrocławia. No ale i o ile w tamtym sezonie było tak, że była bieda, to bieda aż piszczała i było widać, że ten zespół na pewno zleci. Coś tam wygrał jednak w tamtym sezonie. Chyba 8 punktów wtedy nazbieraliśmy. I jakoś tak myślami ja wracam do tego roku 94. I tak szukając analogii, to jednak teraz mamy trochę więcej argumentów. To znaczy mamy drużynę, nie ma biedy, że trzeba się zastanawiać.
Opony są, jest.
Tak, olej jest i w razie czego, jak trzeba tam coś w silniku zmienić, to się zmieni, no ale to też wiadomo, że jest inny.
Jasne.
Inny żużel. Ja myślami wracając bardziej, to wracam do tamtego i wtedy tamten spadek bardzo bolał, bo on był również związany z takim upadkiem tego zielonogórskiego żużla, ale jak kolejne lata pokazały, po tym też jest życie. Więc jeżeli wtedy było życie, to i teraz, nawet jeżeli się zdarzy, że Falubas spadnie, co trzeba dopuszczać do swoich myśli, to będziemy żyli.
Potem były lata 90. i takie wsiadanie do pociągu Ekstraliga, tak, wysiadanie.
Tak. Czy to są konsekwencje budowania klubu na nowo?
To też widać po Beniaminkach, jakim ciężko jest się gdzieś tam na dłużej zatrzymać w tym towarzystwie. Jak próbują się zapierać rękoma i nogami, nie zawsze to wychodzi. To ja podzielę się historią z 2007 roku, tą udaną historią, czyli mecze z Polonią Bydgoszcz i ten właśnie Piotr Protasiewicz, fenomenalny, gdzieś tam języczek uwagi.
W Bydgoszczy tak pod bandą, robiący rzeczy niemożliwe i wtedy też było bardzo trudno, bo jechaliśmy na ten pierwszy mecz o siódme miejsce, bo najpierw były mecze o siódme miejsce. Pamiętam, jechaliśmy do Bydgoszczy, też wtedy byłem na tym spotkaniu i też dzień wcześniej któryś z zawodników był kontuzjowany, tam musiał jechać Zbigniew Suchecki.
Lindgren bodajże był kontuzjowany i Wersen to tak ledwo stał.
No, i Suchecki musiał jechać tak z braku laku i się okazało, że my tam żeśmy osiągnęli bardzo dobry rezultat, gdzie też no, wszystko wskazywało na to, że my tam polegniemy z
i do połowy meczu tak było, że tam nie szło, nie kleiło
tak,
się.
Tak, ale później jak żeśmy chwycili, a następnie u siebie poprawili, a jeszcze później w barażach z zespołem z Ostrowa, a nie było w ogóle wątpliwości wtedy.
Odsyłamy kibiców na serwis YouTube, tam można to znaleźć, bo to są naprawdę takie mecze, które się pamięta latami, bo właśnie te mecze o utrzymanie się pamięta. Andrzeju, na koniec jeszcze słówko o drużynie tarnowskiej, ich argumenty. Niki Pedersen na pewno, kto jeszcze?
Niki Pedersen, z pewnością Kenneth Bierre, który gdy jeździł jeszcze w drużynie z Wrocławia, to tutaj na torze w Zielonej Górze notował bardzo dobre występy. Więc to jest silny zawodnik. Dużą niewiadomą jednak mimo wszystko jest postawa dwójki zawodników, która dla drużyny z Tarnowa będzie kluczowa, czyli Artur Mroczka i Jakub Jamruk. Jeśli któryś z tych zawodników będzie w stanie spokojnie sobie radzić na zielonogórskim torze, wygrywać, szybko się dopasuje, no to możemy mieć duży problem.
Andrzej Loch, TVP 3 Gorzów Wielkopolski. Przed meczem o wszystko niedzielnym, godzina 17, stadion Przywóz 69.
W razie czego będziemy mieli kolejny
mecz o wszystko. Baraż z drugim zespołem Nice pierwszej ligi. Bardzo dziękuję Andrzeju za te rozważania,
dziękuję
rozmowy.
Również.
To wszystko dziś. Marcin Krzywicki, dziękuję za uwagę.